Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście o terapii bez wstydu. To wyjątkowa edycja, ponieważ jesteśmy w Gdańsku, a to wszystko za sprawą Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Ja nazywam się Anna Węgrzyn, jestem założycielką fundacji Terapia to nie wstyd. Fundacja powstała po to, aby udzielać informacji, psychoedukować, ale przede wszystkim udzielać realnej pomocy. Jesteśmy w Gdańsku i dzisiaj wszyscy moi goście są z Gdańska, ale tutaj mamy również wyjątkową osobę, ponieważ chcemy poruszyć ważny temat, który w przestrzeni publicznej jest jeszcze ciągle raczkujący, a mamy to szczęście, że ekspertką w zakresie dyskalkulii jest psycholog pani Anna Walerzak-Więckowska. Witam sobie bardzo serdecznie.
Gdańszczanka.
Gdańszczanka. Witaj Aniu. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną, ponieważ Gdański Miesiąc Zdrowia Psychicznego powstał po to, aby poruszać wszelkie aspekty zdrowia psychicznego. Wszystko to, co prowadzi do dobrostanu, ale wszystko to, co może go zaburzyć. Ania, ty, jeżeli chodzi o dyskalkulię, to masz już doświadczeń 20 lat więcej?
Tak, ponad 20 lat doświadczeń w diagnostyce i terapii dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych z tym zaburzeniem neurorozwojowym.
Właśnie, opowiedz trochę więcej. Jaka jest w ogóle definicja? Ponieważ gdzieś już w przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o dyskalkulii, ale chciałabym, żebyś tak właśnie w taki prosty sposób wyjaśniła, ponieważ jesteśmy w miesiącu wrześniu, startujemy nowy rok szkolny i z tego tytułu będą kolejne stresy wśród młodych ludzi.
Dyskalkulia jest zaburzeniem neurorozwojowym, dawniej nazywanym specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o lekcje matematyki, chodzi w ogóle o rachunki i posługiwanie się liczbami również w życiu codziennym, nawet w prostym posługiwaniu się własnym zegarkiem, takim analogowym. I trudnościami, które wynikają z braku umiejętności, czyli jeżeli uczeń nie posiada umiejętności matematycznych, a wszystko to, czym dysponuje na lekcji, to jest uczenie na pamięć, to są jakieś alternatywne metody liczenia, to mówimy o poważnym problemie wynikającym z braku rozumowania matematycznego, czyli możemy tutaj postawić znak równości do zbliżających się trudności w opanowaniu programu, który dana klasa wymaga.
Czyli mamy klasę, w tej klasie będzie, nie wiem, 20 uczniów, a trzech z nich będzie miało dużą trudność w rozumieniu materiału, w liczeniu i to nie musi oznaczać, że ta osoba jest gorsza, mniej rozumie, tylko tak został zbudowany jej mózg, że ona nie może tego rozumieć.
Dokładnie. Są deficyty w pewnych obszarach mózgu i tutaj naukowo wskazuje się płaty ciemieniowe i płaty czołowe. Różnego rodzaju oczywiście też genetyczne powiązania, czyli jeżeli w rodzinie już były osoby, które nie dysponowały predyspozycjami do uczenia się matematyki, nie posiadały takiej intuicji, zdolności numerycznej, tak jak większość osób na oko pokazuje, szacuje, pokazuje wartość liczbową. U tych osób nie ma takiej intuicyjnej zdolności. I stąd potem w realizacji programu matematycznego są trudności. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że nie są gorsze, oczywiście, że nie są gorsze, to przede wszystkim jakby kryterium diagnostyczne to jest norma intelektualna, więc te wszystkie osoby z rozpoznaniem tego zaburzenia mają normę intelektualną, bardzo często powyżej normy i inne talenty i zdolności.
Jak w takim razie my rozróżnić, ponieważ umówmy się, że wracając do tej metafory, znaczy metafory tego porównania tej klasy 20-osobowej, ale będą tam też osoby, które nie będą miały tego zaburzenia, ale również ta matematyka nie będzie im po drodze. Jak rozróżnić? Jak może rozróżnić to rodzic? Jak może rozróżnić to nauczyciel, aby pokierować takiego młodego człowieka w kierunku diagnozy, w kierunku tego, że matematyka nie będzie dla tego młodego człowieka udręką?
Jeżeli małe dziecko, myślę tutaj o takim okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ma trudności z przeliczaniem obiektów, myli liczebniki, przeliczając 1, 2, 3, 4, 5 zapytane, to ile w tym zbiorze jest elementów? Nie potrafi wskazać, że zbiór jest pięcioelementowy, tylko liczy od początku. Tutaj już od około 4-5 roku życia trzeba być czujnym. Jeżeli ma trudności z porównywaniem zbiorów, czyli nie potrafi wskazać, w który zbiór jest mniej lub bardziej liczny. W ogóle unika aktywności matematycznych. Natomiast w wieku szkolnym to, co budzi niepokój nauczycieli, diagnostów i powinien budzić również niepokój rodziców, to jest liczenie na palcach po 10 roku życia. Jeżeli czyli dziecko liczy sygnał, na palcach, to proste działania, takie w zakresie pierwszego, drugiego progu dziesiątkowego, 7 dodać 5, tak? 10-11-latek liczy wciąż na palcach i nie ma możliwości, żeby zrozumiało to działanie i wynik tego działania w pamięci, to tutaj już należy kierować się po pomoc, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, rzeczywiście są dzieci, które mają dysleksję, mają ADHD i mogą mieć różne wybiórcze trudności z pewnymi zadaniami matematycznymi, czyli dobrze rozumują matematycznie, natomiast inne deficyty wpływają na to, że będą popełniały błędy podczas liczenia. Natomiast przy dyskalkulii mamy ten komponent najważniejszy, brak umiejętności matematycznych wynikający z braku rozumowania matematycznego.
Ja wiem, że ty bardzo mocno udzielasz się, jakby za cel postawiłaś sobie, żeby zmienić niską świadomość społeczną w tym zakresie. Jak to dzisiaj wygląda, powiedz mi, na tu i teraz?
Wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę takim pierwszym sprawdzianem i pierwszym ogromnym stresem dla uczniów jest egzamin ósmoklasisty. To jest egzamin, którego wynik z matematyki tak naprawdę dyskryminuje dostanie się do wybranej szkoły. Badania też pokazują, że procentowo ci uczniowie nie są w stanie uzyskać 50% wymaganych punktów w szkole podstawowej i 30% wymaganych na egzaminie maturalnym. Mówię o 50%, bo przy innych wysokich wynikach to już jest jakaś furtka do dobrej szkoły ponadpodstawowej. Natomiast niższy wynik powoduje, że inne wyżej zdane przedmioty też niestety tutaj nie mają większego znaczenia. Coraz częściej obserwujemy u tych młodych osób, szczególnie u młodych dorosłych, lęk przed matematyką, lęk przed niską samoocenę, stany depresyjne. Wielu z nich jest leczonych.
Zaburzenia jelit, stres,
zaburzenia,
trudności z jedzeniem.
Psychosomatyczne. I to już jest bardzo poważny problem społeczny.
Ja bym chciała zwrócić uwagę, jesteśmy we wrześniu, jest początek roku szkolnego. Jeżeli ktoś nas słyszy i poczuje, że to jest jego historia, czyli mama, która myśli sobie, może jednak moje dziecko nie jest leniwe, ale może faktycznie ma jakiś problem, co może zrobić już teraz?
Przede wszystkim udać się po pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszystkie gdańskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w ogóle mogę chyba powiedzieć, że trójmiejskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne posiadają specjalistów, bo też tutaj moja współpraca wieloletnia z Uniwersytetem Gdańskim pozwoliła na szkolenia w tym zakresie i stworzenie standardów w Gdańsku diagnozy dyskalkulii. I to rzeczywiście dobrze działa. Są też programy, dysponujemy chyba jedynym lub jednym z niewielu w Polsce takim programem kalkulator, który na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej w Zespole Szkół nr 6 w Gdańsku realizuje pomoc dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki lub zdiagnozowaną już dyskalkulią.
Jak dyskalkulia wpływa na relacje? Wśród relacje rówieśnicze ze znajomymi, w rodzinie, jak taka dysfunkcja może przełożyć się na stres, który będzie funkcjonował pomiędzy członkami rodziny czy znajomymi?
Tutaj poruszyłaś bardzo ciekawy problem, ponieważ od lat obserwujemy jako specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych taką podwójną ścieżkę tych relacji. Czyli zupełnie inaczej, jeżeli w rodzinie jest ten czynnik genetyczny, czyli dokładnie tata, mama, babcia, dziadek lub ktoś z bliskiej rodziny pamięta i widzi siebie w oczach tego dziecka, które ma aktualnie trudności.
Czyli to jest zaburzenie, które jest genetyczne również?
Również genetyczne, dokładnie. I to jest akceptacja, takie wsparcie. Te dzieci też mają taką wyższą samoocenę. Niektóre nawet twierdzą, że lubią matematykę, ponieważ mają wsparcie, pomoc. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki wychowuje się w domu osób uzdolnionych matematycznie i pierwsze przeciera szlaki, tak? Czyli tutaj rzeczywiście widzimy tą frustrację rodziców, te znaki zapytania, te różnego rodzaju obawy, jak to jest w ogóle możliwe, że wczoraj uczyliśmy się, że 2 to jest mniej niż 4, wprowadzone są za jakiś czas ułamki i on nie rozumie, że 1/2 to jest więcej niż 1/4. No nie rozumie, tak? Bo miał przez wiele miesięcy czy tygodni wpajane, że 2 to jest mniej niż 4.
Czyli to też pokazuje, jak ważna jest tutaj rola rodziców, tak? Też po układaniu tych puzli pokoleniowych.
Pokoleniowych, bo one też przekładają się potem na relacje rówieśnicze. Czyli w momencie takie dziecko, taki uczeń w ogóle, może tak powiem, który ma trudności w matematyce, on jest bardzo szybko identyfikowany przez grupę klasową. Tak, wystarczy pierwsza odpowiedź przy tablicy, kiedy widać wyraźnie, że uruchomiane są palce rąk, palce nóg, jakieś tutaj liczenie też językiem zębów, czyli różne konkretne rzeczy, które pomagają osiągnąć wynik, jeżeli on nie jest oczywiście, nie dotyczy dużych liczb. Więc rzeczywiście ta akceptacja, świadomość psychologów, pedagogów, wychowawcy, nauczyciela matematyki, też nad tym w Gdańsku bardzo mocno pracujemy, szkolimy nauczycieli matematyki.
No właśnie, co mogą zrobić nauczyciele? Co mogą zrobić nauczyciele?
Tak, alternatywne metody liczenia, czyli wprowadzać taką matematykę czynnościową. Matematykę, która kojarzy się z czymś przyjemnym, czyli jest takim obniżeniem lęku przed matematyką, która nie jest tylko matematyką papier-ołówek. Dziecko może manipulować, może sprawdzać, doświadczać. Wtedy przez multisensoryczne poznawanie matematyki na dłużej jest zapamiętywane dana aktywność. To, co jest też bardzo istotne, to wprowadzenie takich ocen terapeutycznych. Jeżeli mamy już na przykład diagnozę dyskalkulii, to wprowadzenie oceny terapeutycznej, która jest tak koreluje z pracą terapeuty, pracą korepetytora, czy pracą nawet wsparciem rodziców, taką oceną rodzicielską, to jest bardzo istotne. To mogą być jakieś cząstkowe plusiki, jakaś ilość umówiona wcześniej, uzgodniona wcześniej. Tych plusików może być jakąś pozytywną oceną. No tutaj też musimy wzmacniać motywację dziecka, żeby nie było, tak jak mówisz, psychosomatycznej odpowiedzi na trudności
w matematyce. Bo powiedziałaś też o korepetycjach. Rodzice często wkładają duże kwoty w korepetycje, bo te mają pretensje do tego dziecka, że tyle kasy wydałam, a nie ma rezultatu.
Dokładnie, i też zmieniający się korepetytorzy, którzy właśnie mając ten taki finansowy aspekt tutaj bardzo istotny, nie podejmują się dalszej pracy, bo też nie widzą efektów. Czyli to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak uczyć. Czyli jak uczyć osobę, która nie posiada zdolności i która ma być wyuczona pewnych rzeczy poprzez czynność.
Oszukać mózg.
Oszukać mózg poprzez koordynację wzrokowo-ruchową, o tak powiem.
Wiesz co, już nawet sobie to wyobraziłam. To jest takie zarządzanie, myślę, że na różnych polach, jak nie mamy jakiegoś talentu, to szukamy po prostu rozwiązania obok i to też nie jest złe. I jeżeli można to zastosować w przypadku tak ważnej kwestii, czyli przede wszystkim uznać, że mam problem, uznać, ale problem nie z poziomu mam problem, bo jestem gorszy, tylko mam problem, bo rzeczywiście dotyka mnie taka dysfunkcja.
Taka dysfunkcja, która jest dysfunkcją neurorozwojową i na którą absolutnie nie wpływa niechęć do nauki matematyki czy jakieś inne preferencje, zdolności. Po prostu w tym obszarze jest to trudność niemożliwa do przezwyciężenia bez dodatkowej specjalistycznej pomocy.
Co w takim razie ty, jako psycholog, przychodzi do ciebie młody człowiek, dostaje diagnozę i w takim razie co do niego mówisz, co słyszą od ciebie, kiedy mierzą się z takim problemem, żeby mogli poczuć to wsparcie?
To tak przewrotnie powiem, że w momencie, kiedy pada diagnoza, to też mówię dzieciom czy młodzieży, osobom dorosłym, które od wielu lat na przykład borykają się z niezdaną maturą z matematyki przy zdanych innych dawno już przedmiotach pozostałych, że są w doborowym towarzystwie i wymieniam znane osoby, które osiągnęły bardzo dużo w swoim życiu, aktorzy, dziennikarze.
To ja też te dwa takie nazwiska.
Tak, no Krzysztof Kolberger, tutaj gdański nasz świętej pamięci, wspaniały aktor, który się przyznawał do tego, że rzeczywiście trudności w matematyce bez wsparcia odpowiedniego zupełnie nie pozwoliłyby kontynuować nauki w szkole teatralnej. Joanna Szczepkowska, która wiele lat prowadziła swojego bloga i opowiadała w nim, jak tłumy korepetytorów się tak naprawdę przewalały przez jej mieszkanie i każdy z nich kroił jabłko na cztery części i ona po prostu nie wiedziała, że jedna z tych części to jedna czwarta i też rezygnowali z pracy z nią. Więc to są osoby, które myślę, że spokojnie swoją postawą, swoim życiem pokazują, że można osiągnąć cel. Oczywiście wtedy było nieco łatwiej. Nie? Przez 26 lat nie było obowiązkowej matury z matematyki. Można było ją zastąpić innym przedmiotem. Teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana i mam wrażenie, że nie do końca respektuje ten przepis prawa człowieka i jest formą dyskryminacji.
Bo młody człowiek jest narażony na dużo stresu, którego mógłby uniknąć. W ogóle też pamiętam z naszych czasów, że jeżeli ktoś, nie wiem, właśnie miał jakąś trudność, dla mnie historia zawsze była takim tematem, który sprawiał, że miałam mokre plecy. Jak szłam na lekcje historii, to było mi słabo. I właśnie nie było czegoś takiego, żeby wzmacniać i często brakuje tego, żeby skupić uwagę na tym, co jest fajne w nas, za co możemy siebie polubić. Tylko mimo, że jest tego dużo i ja mam takie doświadczenie z gabinetu, jak na przykład pracuję z osobami z niskim poczuciem wartości i daję takie zadanie, napisz 50 pozytywnych rzeczy na swój temat, to zazwyczaj pada, o matko, 50. Ja mówię, no to na początek, tak? Łatwiej jest nam skupić się uwagę na braku, na tym, czego my nie mamy, niż na tym, co jest z nas fajne.
Podobnie z rodzicami. Jak zaczynam wywiad kliniczny w kierunku dyskalkulii, to też dowiaduję się o różnych trudnościach. Kiedy pytam, a mocne strony dziecka? O, mocne strony. No kiedyś pływanie, ale zrezygnowaliśmy, bo już jak ma 7 razy w tygodniu korepetycje z matematyki, to już na basen nie było czasu. Więc tutaj też myślę takie ważne dla rodziców. Nie rezygnować absolutnie z pasji dziecka, talentów, rozwijać, bo jeżeli jest to dyskalkulia i została stwierdzona, rozpoznana przez specjalistów, to jest nieodwracalny proces.
Tak naprawdę dociskanie tego tematu generuje jeszcze większą frustrację, jeszcze większy stres, jeszcze większe poczucie bezradności.
Bezradności, ale też takiego braku sprawczości, że nie mogę iść na wybrany kierunek studiów, nie mogę wykonywać ukochanego zawodu, że nie mam wyboru. To młodzi dorośli najczęściej mówią. Dlaczego nie mam wyboru? Mam dysfunkcję, została stwierdzona. Dlaczego ten przedmiot jest obowiązkowy, skoro mój mózg nie posiada takiej zdolności?
Jest co zrobić w tym obszarze.
Bardzo dużo.
I ja lubię wspierać młodych ludzi, bo myślę, że to jest takie budujące wejście w dorosłe życie z odwagą, z pewnością siebie. Dlatego pozwolę sobie tutaj, skorzystam z twojej obecności i taki manifest trochę dla tego młodego człowieka. Kochani, nie porównujcie się do siebie, a szczególnie w aspekcie matematyki. Szukajcie rozwiązań. Docierajcie tutaj do matki chrzestnej dyskalkulii Anny Walerzak i szukajcie, żeby was wsparła w tym temacie. Bo ja myślę, że życie codzienne i tak dostarcza zarówno młodym ludziom, jak i nam, rodzicom, bardzo dużo stresów i takich sytuacji, które i tak no, dowożą dużo, dużo niepotrzebnych, trudnych emocji. Więc tak naprawdę ja myślę sobie, ta niewiedza w tej sprawie powoduje, że my tak dużo rodzice, tak dużo dają temu tematowi uwagi, ale właśnie przez pryzmat naciskania, żeby robić więcej i żeby naprawić, uzdrowić, zamiast zaakceptować.
Zaakceptować i dać czas na pokazanie poszczególnych kompetencji, które w ramach czy w drodze terapii się kształtują, innymi metodami oceniania, innymi metodami wymagań po prostu.
Jak powiedziałaś właśnie o tym, że jest się w gronie wyjątkowych, to ja pamiętam, ja nie wymawiam R i nigdy go nie wymawiałam i nie potrafię zrobić takiego drżącego języka i powiedzieć ładnie rowerek, ale z wiekiem już coraz mniej na to zwracam uwagę albo w ogóle, ale też pamiętam, jak to było gdzieś zauważane, jak to było wytykane i też czułam się z tego powodu niekomfortowo. Całe szczęście byłam krnąbrna i mniej przejmowałam się tym, co inni w mojej sprawie, ale wiem, jak może to frustrować i wiem, jak faktycznie można czuć się odrzuconym, innym i niestety gorszym.
No i do tego nie możemy dopuścić jako specjaliści, i jako rodzice, i jako w szkole koledzy, koleżanki osób z dyskalkulią i w ogóle z różnymi deficytami neurorozwojowymi, bo każdy z nas jest różny i wyjątkowy i w związku z tym ta jedna dysfunkcja nie może spowodować braku chęci nawiązywania relacji z rówieśnikami, braku chęci rozmowy w domu, braku w ogóle chęci chodzenia do szkoły.
Tak sobie myślę, czy osoba z dyskalkulią może zostać milionerem?
Jak te miliony ktoś zaufany mu policzy i będzie dbał o finanse, na pewno tak. No może być świetnym sportowcem, piłkarzem na przykład i wtedy miliony murowane. Tak, natomiast oczywiście tutaj w kwestii finansów to nie dotyczy tylko lekcji matematyki. Wiele osób dorosłych mówi, że ich finanse są pilnowane, bo wiele transakcji też było z pominięciem nawet kilku zer. W związku z tym musi to być pod kontrolą.
Czyli mieć świadomość tego,
świadomość, tak.
Ale jedno nie wyklucza drugiego, czyli brak tej umiejętności nie musi oznaczać, że nie będziemy mieli sukcesów finansowych. Po prostu oznacza tylko tyle, że dobrze, że będzie ktoś zaufany w pobliżu.
Dokładnie.
Czyli też komunikat do was, młodzi kochani, nie bójcie się, brak tej umiejętności nie musi powodować, że nie będziecie mieli pieniędzy, ale wtedy warto zwrócić uwagę, zamiast się porównywać z innymi, to się z nimi zaprzyjaźnić, szczególnie z tymi, którzy są dobrzy z matmy.
Dokładnie tak.
Aniu, jesteśmy w miesiącu zdrowia psychicznego w Gdańsku. Powiedz mi, czy ty jakby wiesz teraz na przestrzeni tego miesiąca, czy będą takie działania, z których będą mogli skorzystać rodzice, nauczyciele właśnie w zakresie dyskalkulii?
Działania miasta na pewno związane z zespołem szkół numer 6 w Gdańsku i poradnią psychologiczno-pedagogiczną numer 6 w Gdańsku, bo tam są konsultacje i pomoc doraźna, jeżeli chodzi o dzieci, które nie są w rejonie, nie uczą się w rejonie poradni. Natomiast dla wszystkich, których szkoły znajdują się w rejonie poradni, pomoc diagnostyczna i pomoc terapeutyczna, to jest bardzo ważne.
Bo kochani, terapia to nie wstyd, nie bójmy się rozmawiać, ale też przede wszystkim nie doprowadzajmy do sytuacji stresującej, nie doprowadzajmy do sytuacji takiego wypalenia, a bez wątpienia taki codzienny stres i takie codzienne budzenie się ze świadomością, że idę do szkoły i dzisiaj jest ta matematyka, na pewno nie sprzyja.
Nie sprzyja i też musimy sobie zdać sprawę, że ten przedmiot jest codziennie.
Matematyka jest codziennie?
Tak, według większości planów lekcji jest tak, że jest codziennie. Od 4 do 5 razy w tygodniu, więc to codziennie lub prawie codziennie w poszczególnych klasach. Te różnice mogą być, ale to też niewielkie. Więc proszę sobie wyobrazić, jak my jako osoby dorosłe mielibyśmy chodzić do pracy, w której jesteśmy na bardzo silny czynnik stresowy, narażeni codziennie.
Ja myślę, że niestety osoby, które są mobbingowane, ale które, czyli można to porównać do mobbingu, tu nie jest zewnętrzny, tylko taki trochę wewnętrzny, ponieważ młodzi ludzie sami w sobie ten ciężar dźwigają. Mm-hmm. Tego
braku. I muszą chodzić do szkoły, bo pracę można zmienić, nie? Odważyć się.
Faktycznie.
I zmienić pracę, najwyżej trochę czasu poświęcić na jakieś dochodzenie swoich praw i krzywdy w sądzie, a tu nie ma takiej szansy, szkoła jest obowiązkowa. Jest obowiązek nauki, w związku z tym zmiana szkoły nic nie zmieni tak naprawdę, bo program matematyczny jest wszędzie taki sam.
Rzeczywiście temat uświadamia ogromną potrzebę zaopiekowania go. Dziękuję ci, że zajmujesz się tym tematem, dziękuję, że masz tyle cierpliwości w imieniu młodych ludzi, bo wierzę głęboko, że przyjdzie dzień, że dzięki tobie nie jeden młody człowiek poczuje się lepiej i ten stres będzie mu z głowy zrzucony, bo rozumiem, że już dzisiaj można otrzymać diagnozę, na podstawie której szkoła będzie inaczej traktowała takiego młodego
będzie
człowieka.
Będzie dostosowywać wymagania, ocenianie.
Więc opowiedz o tym, żeby ewentualnie osoby, które mogą z tym mieć trudność, jeszcze usłyszały taką instrukcję, co zrobić.
Nie będzie to jasne dla wszystkich, szczególnie osób niezwiązanych z pedagogiką, z psychologią, ale diagnoza dyskalkulii polega na tym, że określamy dość precyzyjnie wiek matematyczny, na którym znajduje się ten młody człowiek, czyli mając lat na przykład 14 i 3 miesiące, jego wiek matematyczny jest na poziomie 9 roku życia. I dostosowanie materiału szkolnego powinno obejmować ten zakres liczbowy, przynajmniej na początku tej drogi edukacyjno-terapeutycznej. Potem w miarę poznawania alternatywnych metod liczenia, takiej biegłości, chociaż bardzo ostrożnie o tym mówimy, bo w alternatywnych metodach liczenia też można zdobyć pewną biegłość, czyli brak rozumowania matematycznego nieco to utrudnia, ale jest to możliwe w terapii, powoduje, że zwiększamy ten zakres liczbowy. Natomiast nie jest to ocenianie i nie są to zadania na sprawdzianie czy w kartach pracy takie jak dla całej grupy. Ma być usprawnianie matematyki, tak zwane matematyzowanie, aktywność matematyczna i na tej podstawie ocenianie, natomiast nie według konkretnych takich wymagań, jakie są stawiane innym osobom, innym uczniom bez tego deficytu. Mhm.
Czuję, że nie jest to nasze pierwsze spotkanie w tej sprawie. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Kochani, moim i państwa gościem była dzisiaj psycholog, ekspertka w zakresie dyskalkulii Anna Walerzak-Więckowska. Bardzo ci dziękuję, że byłaś dzisiaj z nami i przekazałaś nam tak ważną wiedzę, bo wierzę głęboko, że dzięki niej wiele osób odetchnie z ulgą dzisiaj.
Dziękuję i też bardzo mi miło, że podejmujesz tak trudny społecznie temat.
Ja się nasłuchałam dzisiaj od ciebie. Temat podejmujesz ty, ale jestem otwarta, żeby pójść dalej razem. Bardzo ci dziękuję i kochani, pamiętajmy, że dyskalkulia to zaburzenie, ale ono nie może zaburzać życia młodego człowieka.